Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja, 21:30, 26 czerwca, czwartek, wolność w Kościele i w demokracji. Nasi goście to ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych. Oraz,
witam serdecznie.
Witamy. Oraz ksiądz doktor Zenon Hanas z Instytutu
Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Również pozdrawiamy naszych gości. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych, do współtworzenia tych rozmów. Zapraszam Państwa, a teraz naszych gości proszę o przybliżenie naszego tematu. W pierwszej części wiele wątków, tak dosyć dynamicznie, ale skrótowo, można powiedzieć, poruszyliśmy. Teraz czas w radiu na poszerzenie, przypomnienie i już takie, można bardziej powiedzieć, wykładowe przybliżenie uniwersyteckie tematu wolność w Kościele i w demokracji. Prosimy ksiądz dr Zenon Hanas.
Chcemy w ten wieczór razem ze wszystkimi słuchaczami dokonać pewnej refleksji wspólnej, uporządkować nieco nasze spojrzenie na to, co jest naszą wolnością, jak ją pojmujemy w różnych obszarach naszego życia. I to pytanie, na które chcemy sobie szukać odpowiedzi, ono dotyczy też ograniczeń naszej wolności, to znaczy, no też zapraszamy wszystkich słuchaczy do tego, żeby dzielili się swoim doświadczeniem tego wyzwolenia z różnych ograniczeń, czy to w życiu osobistym, bo to dotyczy wolności od różnych uzależnień też naszego życia, ale też od ograniczeń, które nie pochodzą od nas, ale też pochodzą z naszego życia społecznego, z naszego życia, no, w którym uczestniczymy na co dzień. Więc te obszary wolności, o której rozmawialiśmy na antenie telewizji Trwam dużo wcześniej, one obejmują no, takie obszary życia, do których odnosimy się w takiej obecnej naszej debacie też. To znaczy chodzi o wolność naszego słowa, czy ta wolność słowa jest w jakiś sposób ograniczana, czy powinniśmy się ograniczać, czy też ta wolność wyrażania naszych przekonań religijnych, społecznych, ale też artystycznych, bo wiemy, że jest bardzo duża debata na temat tej wolności artystycznej w chwili obecnej, gdzie dostrzegamy granice tego wyrażania się też artystycznego. Chodzi też o wolność sumienia, bo ostatnio słyszeliśmy, że to też stało się takim przedmiotem dużej refleksji, czy lekarze na przykład, gdzie granice wolności sumienia są, kiedy mogą się odwoływać do tej wolności sumienia i odnosząc się do tej wolności sumienia, podejmować decyzje takie czy inne. No i wreszcie też takiej wolności w życiu naszym politycznym, podejmowania decyzji, które no, angażują naszą wolność, nasze podejmowanie wolnej decyzji. Więc jest wiele obszarów naszego życia. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo szeroki temat, ale też na początku chcielibyśmy no, powiedzieć też o tym, że to chrześcijańskie rozumienie wolności różni się często od tego pojmowania wolności, które spotykamy w życiu społecznym, w życiu politycznym, w życiu codziennym. No, każdy z nas często tę wolność pojmuje w bardzo różny sposób, dlatego też no, ten wieczór chcielibyśmy poświęcić na takie pogłębienie naszego chrześcijańskiego rozumienia wolności. Zdajemy też sobie sprawę z tego, że to chrześcijańskie rozumienie wolności w odbiorze współczesnego świata no, też napotyka na pewne niezrozumienie, pewną krytykę wręcz. I o tym wszystkim chcielibyśmy dzisiaj wieczorem porozmawiać, odpowiadając też na pytania słuchaczy przede wszystkim.
A zatem, czym jest wolność w Kościele i czym jest wolność w demokracji? I dlaczego rozmawiamy dzisiaj o wolności w Kościele i wolności w demokracji? Na czym polega ta wolność w Kościele i jaki stan wolności mamy w demokracji?
Właśnie.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Myśmy już o tym sobie, jeszcze raz przepraszam za mój głos, ale to niestety obiektywne warunki sprawiły, że trochę głos mój się zmienił. Rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania z telewidzami i radiosłuchaczami o wolności, która występuje zarówno w Kościele jako wspólnocie zbawczej, jak i w społeczeństwie, które opiera się w swoim funkcjonowaniu na demokracji. Taki pierwszy ogólny wniosek, który płynął z tej naszej dyskusji, to jest to, że wolność nie polega na możliwości czynienia czegokolwiek, czy w jakikolwiek sposób, bo są pewne zasady, normy, które regulują nam wolność, zarówno w Kościele, jak i w naszej demokracji. Powiedzieliśmy sobie również, że ta wolność powinna być ukierunkowana, bo wolność o tyle ma sens, o ile prowadzi nas do dobrego. Ale z drugiej strony powinniśmy robić wszystko, aby uwalniać się od tego, co jest złem moralnym, bo to najbardziej zagraża naszej wolności. Następnie powiedzieliśmy sobie bardzo ważną rzecz dotyczącą prawdy. Otóż człowiek staje się o tyle wolny, o ile dochodzi do poznania prawdy. I o ile ta prawda później poznana kieruje jego wolą, i tutaj powiedzieliśmy, że chodzi nam nie tylko o to, co człowiek czuje, co myśli, ale również jak działa. I wreszcie zwróciliśmy uwagę również na to, że wyzwolenie to jest pewien proces. I wyzwolenie to jest właśnie to poszukiwanie prawdy, poznawanie prawdy, która ma kierować naszym działaniem, i to jest konieczny warunek określenia wolności jako pewnej cechy, która daje człowiekowi poczucie godności. I jeszcze jedna ważna sprawa. Omawialiśmy dochodzenie do prawdy w takich dwóch aspektach. Najpierw to dochodzenie do prawdy przez poznanie zmysłowe, które pozwala nam odkrywać otaczającą nas rzeczywistość, nazywać ją. I pokazaliśmy również, że człowiek w tym dążeniu do wolności musi kierować się prawdą, którą Bóg zapisał w jego sumieniu. Jest to prawda, która jest niezmienna, która jest źródłem norm i zasad zarówno życia człowieka indywidualnego, jak i życia społecznego. Mówiliśmy o tym, że to prawo zapisane jest w sumieniu, ale tak naprawdę człowiek to prawo wyraża przez swoje serce, czyli przez swoje działanie, ale wyrażane w taki sposób, żeby ono pokazywało jego osobowość, pokazywało jego tożsamość, żeby niejako oznaczało jego osobę, jego samego. Nie dotknęliśmy ważnej sprawy i mam nadzieję, że to wyjdzie nam teraz w tej części programu. Mianowicie nie dotknęliśmy ważnego problemu zaufania do prawa. Bo wolność zarówno w Kościele, jak i w państwie powinna być oparta na szacunku do prawa. Dotknęliśmy tego problemu, pokazując na prawdę, która w społeczeństwie zawarta jest w Konstytucji jako ustawie zasadniczej. Dla nas, chrześcijan, taką konstytucją jest Ewangelia Chrystusa i my tutaj używamy pojęcia prawdy wtedy przez duże P, bo to jest prawda, która jest Chrystusem i to On ją głosi, On jest jej gwarantem. Ale musimy mieć pełną świadomość, że tam, gdzie braknie szacunku do prawa, kiedy prawo przestaje być ochroną wolności, poszukuje się wtedy bezpieczeństwa i tej wolności poprzez zwrócenie się przeciwko drugiemu człowiekowi czy przeciwko społeczeństwu, w którym się żyje. Więc wszelkie ograniczenia wolności mają często swoje źródło, swoją przyczynę w tym, że prawo przestaje chronić wolność, że tego prawa nikt nie szanuje, że prawo jest deptane w różny sposób, interpretowane często ze względu na osobę, na urząd, na funkcję. I wtedy człowiek rzeczywiście ma poczucie, że tylko w ten sposób ochroni swoją wolność, jeśli w jakiś sposób okaże swoją wyższość wobec drugiego człowieka czy wobec społeczeństwa. A jak to się wyraża? No w prosty sposób. Jeśli chcemy pokazać naszą wolność, której nie chroni prawo, po prostu traktujemy drugiego człowieka jako kogoś gorszego. A społeczeństwo traktujemy jako coś, co nie jest nam potrzebne, bo my sobie sami możemy dać radę. Społeczeństwo nam nic nie daje, wtedy ginie pojęcie narodu, ojczyzny, patriotyzmu i po prostu człowiek żyje, można powiedzieć, na własny rachunek.
Dziś rozmawiamy o wolności w Kościele i w demokracji. Ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas. Wolność w Kościele, wolność w demokracji. Co uczynić, żeby każdy obywatel, każdy człowiek żył w wolności, wolności dziecka Bożego, w tej wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus, i co uczynić, by demokracja i wszystko, co człowiek stanowi, czyli też i prawo, instytucje, które też powołuje, by one służyły rozwojowi człowieka, czyli by człowiek stawał się coraz bardziej wolny, a jeżeli coraz bardziej wolny, czyli coraz bardziej też szczęśliwy.
Żeby taką dobrą odpowiedź na to pytanie, co uczynić, żeby ta wolność nasza nie przerodziła się w zupełną swobodę i żeby nie do anarchii nie doprowadziła, no bo takie niebezpieczeństwo zawsze nam grozi. Więc udzielając odpowiedzi na to pytanie, no, chcemy tutaj sięgać też do wypowiedzi Kościoła. To, co tutaj chcemy mówić, to nie są nasze osobiste, prywatne przekonania czy subiektywne jakieś prawdy, ale chcemy czerpać ze skarbca Kościoła, z tego mądrości, która została zapisana, i w szczególny sposób odwołujemy się tutaj w czasie tej dzisiejszej rozmowy do dokumentów, które zostały zapisane na początku lat 80. przez Kongregację Nauki Wiary, kierowaną wtedy przez księdza kardynała Józefa Ratzingera, który był prefektem tejże kongregacji. I on na początku lat 80., to był 84. i 86. rok, opublikował instrukcje, które mówią właśnie o wolności chrześcijańskiej i o wyzwoleniu. To są niezwykle głębokie, ciekawe teksty pisane na początku, w połowie lat 80., dotyczące ówczesnej sytuacji politycznej na całym świecie, kiedy jeszcze blok komunistyczny istniał. Jest to taki niezwykle bardzo ciekawy tekst. I w tym tekście, który mamy tutaj przed sobą i do którego chcemy się odwoływać, możemy znaleźć pewną receptę na to, w jaki sposób kształtować ludzkie decyzje w wolności, tak żeby one służyły człowiekowi i dobru wspólnemu. I tam jest tak bardzo, bo w wielu miejscach jest ten motyw podkreślany, że wiara w Boga, uznanie tego, że jesteśmy stworzeniem, pochodzimy z ręki Pana Boga, że to nie my sami siebie stwarzamy, tylko jest ktoś, kto stworzył nas, stworzył ten świat, dał nam go do dyspozycji. Że ta wiara w istnienie Boga jest podstawą do tego, żeby na niej budować dobre społeczeństwo, w wolności też. To jest no taka pierwsza myśl, którą my chrześcijanie no bardzo mocno podkreślamy. To ta wiara w Boga, który daje nam ten świat, daje nam go do dyspozycji, daje nam życie ze wszystkim pięknem, smutkiem, z ograniczeniami, które też są z tym związane. I chcemy budować ten świat, chcemy budować społeczeństwo, chcemy budować własne życie w tym właśnie przekonaniu, że na Bogu no, to życie, budowanie na Jego istnieniu, na wierze, przekonaniu, że On jest i że troszczy się o ten świat, jest pierwszą i podstawową no, prawdą, taką najistotniejszą. Druga taka myśl, która teraz mi też no, tak bardzo mocno towarzyszy z tym pytaniem, jak budować społeczeństwo wolne, w którym każdy człowiek no, może wykorzystywać wszystkie swoje zdolności. Odnoszę wrażenie, że w obecnym społeczeństwie, i to, o tym też ten dokument mówi, Kościół jest postrzegany nie jako przestrzeń wolności, tylko jakaś taka przestrzeń, no, w której ludzie są jakby ograniczani. No, jesteśmy poddawani, nie wiem, jakiemuś prawu, przykazaniom, jakieś normy etyczne, które nas ograniczają. I to jest taki bardzo często spotykany wizerunek Kościoła, który nie jest postrzegany jako miejsce wolności, oaza wolności, w której się można rozwijać wszystkie swoje możliwości, tylko jakoś takie miejsce, w którym jesteśmy ograniczani. Ja odwołuję się do swoich też doświadczeń, kiedy, no nie wiem, kiedy ja przeżywałem Kościół na początku lat 80., no to było to miejsce właśnie wolności słowa. To było miejsce, w którym no my przeżywaliśmy radość bycia człowiekiem i doznawania no pewnej wolności. Dzisiaj ten obraz w wielu przypadkach wśród młodych ludzi zwłaszcza, no on ulega jakiejś przemianom takim. Ja pozwolę sobie w tym miejscu odwołać się do tego dokumentu, do tej instrukcji na temat rozumienia chrześcijańskiej wolności i wyzwolenia, gdzie papież odnosi się właśnie do tych zarzutów wobec Kościoła. I mówi, że Kościół często jest oskarżany o to, że stanowi przeszkodę na drodze do wyzwolenia. I są takie dwa elementy w argumentacji, dlaczego tak się uważa, że Kościół jest przeszkodą do realizowania własnej wolności. Po pierwsze jest to jego struktura hierarchiczna, a po drugie istnienie tego, co nazywamy urzędem nauczycielskim Kościoła, który rzekomo miałby ograniczać wolność wypowiedzi. I papież, wtedy jeszcze kardynał Ratzinger, ale też papież święty Jan Paweł II, który ten dokument no, też podpisywał, pozwolę sobie zacytować jego słowa właśnie do tych dwóch zarzutów, które tak często są powtarzane, że Kościół nie jest demokratyczny, ma strukturę hierarchiczną, że no, w jakiś sposób tej wolności takiej osobistej każdego człowieka nie realizuje. Więc ja myślę, że warto wsłuchać się w te słowa, jak odpowiada papież, czy wtedy jeszcze kardynał Ratzinger na te zarzuty. Jego hierarchiczna struktura Kościoła rzekomo ma być sprzeczna z zasadą równości. Rzekomo ma być sprzeczna z zasadą równości, a jego urząd nauczycielski ma przeciwstawiać się wolności myśli. No, zarzuty są poważne. Rzeczywiście Kościół jest strukturą hierarchiczną i rzeczywiście jest urząd nauczycielski Kościoła, który interpretuje nasze wypowiedzi, czy one są zgodne z objawieniem Bożym, czy też nie. I co odpowiada papież? Zarzuty te nie uznają jednak prawdziwej istoty rzeczy. Różnorodność charyzmatów w ludzie Bożym, które są charyzmatami posługi, nie sprzeciwia się równej godności osób i ich wspólnemu powołaniu do świętości. Znaczy, to, że jesteśmy różni, że są kapłani, ludzie świeccy i zakonnicy, zakonnice, różnorodność charyzmatów, ona się nie sprzeciwia tej podstawowej równości, która jest wśród nas. A po drugie, wolność myśli, warunkująca poszukiwania prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy ludzkiej, nie oznacza, że rozum ludzki winien zamknąć się na światło objawienia, które Chrystus przekazał jako depozyt swojemu Kościołowi. To jest odpowiedź papieża odpowiedź kardynała Ratzingera na te dwa zarzuty, że Kościół, który jest urząd nauczycielski Kościoła, ogranicza wolność myśli oraz, że struktura hierarchiczna w jakiś sposób przeciwstawia się równości osób. Jeszcze raz powtórzmy to sobie, że ta różnorodność charyzmatów, które są w Kościele, ona nie przeciwstawia się równości, a to, że istnieje urząd nauczycielski Kościoła, nie oznacza, jak mówi papież jeszcze raz, że rozum ludzki ma się zamknąć na światło objawienia. My swoim rozumem, którego używamy, słuchacze nasi słuchają nas, no my tutaj też próbujemy mówić, posługując się naszą logiką, naszym rozumem. To nie oznacza, że mamy być zamknięci na Boże objawienie, na to, co Bóg chce nam powiedzieć. My chcemy wsłuchać się w te słowa i naszym rozumem pogłębić je, to słowo, które Bóg do nas kieruje. Chcemy je zintegrować z naszym życiem, chcemy je uzasadnić. Wiara i rozum to są rzeczywistości, które się nie wykluczają, tylko się uzupełniają. Więc jeżeli mówimy o wolności, co zrobić, żeby ta wolność nasza była pełna, no ja myślę, że to jest pierwsze, to jest to uznanie, że Bóg jest naszym Stwórcą i chce naszego dobra. On nie chce nas skrzywdzić, tylko chce naszego zbawienia. Jeżeli przyjmujemy Pana Boga do naszego życia, to wtedy osiągamy pełnię szczęścia i pełnię życia. A po drugie, no jeżeli nawet spotykamy się z zarzutami, które mówią, że Kościół nie odpowiada tym standardom wolności, które by się wydawało, że są na zewnątrz, to nasza odpowiedź jest taka, że to się nie wyklucza. No, te charyzmaty, które posiadamy, są ważne i chcemy wsłuchiwać się w objawienie Boże, które ma nas doprowadzić do pełni życia.
Już za chwileczkę nasi radiosłuchacze i głos Państwa. Jeżeli mówimy o wolności w Kościele i w demokracji, mówimy, że wolność jest czymś, co się rozwija. Człowiek jest albo bardziej, albo mniej wolny. Może się rozwijać, może się też degradować. Jak księża oceniają poziom wolności w Kościele i poziom wolności w demokracji? Tutaj pytanie tyczy się naszej rzeczywistości Kościoła w Polsce i demokracji w Polsce, ponieważ no, teologia nie może być tylko rzeczywistością książkową, musi być też tą rzeczywistością, która dotyka każdego człowieka i teolog powinien odnosić się do rzeczywistości. A zatem jeżeli dzisiaj rozmawiamy o wolności w Kościele i w demokracji, jak księża oceniają wolność w Kościele, ten rozwój wolności w Kościele w naszej rzeczywistości polskiej i też wolność w demokracji w naszej rzeczywistości?
Jeśli chodzi o teologię, to możemy sobie powiedzieć, że według jednej z tych definicji teologii jest to refleksja nad własną wiarą i własnym doświadczeniem wiary. To są dwa różne obszary, w których teologia się porusza. Bo najpierw teolog to jest ten człowiek, który wierzy i który wyraża tę wiarę w stosunku do Boga przez modlitwę. A więc to jest ten wymiar indywidualny i w tym wymiarze każdy jest teologiem, bo musi reflektować nad własną wiarą. Co jest pomocą w tej refleksji? Otóż pomocą dla każdego człowieka w tej refleksji jest zmysł wiary. Zmysł wiary. Każdy go posiada. Nie ma człowieka, który nie miałby tego zmysłu. I zmysł wiary ma to do siebie, że to właśnie on naznaczył kulturę, którą tworzył człowiek, naznaczył obyczaje społeczeństw i zadecydował o kształcie tego otaczającego nas świata. Ten zmysł wiary indywidualny. Dlatego jeśli chcemy być uczciwi wobec prawa, wobec prawdy, wobec wolności, to musimy sobie powiedzieć, że nie wolno nam zamykać oczu na to, co jest moim udziałem w tym życiu społecznym, w którym ja uczestniczę. Ja mogę nie widzieć zasług innych, Ja mogę się nie zgodzić z tym, jak drugi człowiek to społeczeństwo odbiera, jak się z nim, w nim znajduje. Ale ja nie mogę zaprzeczyć temu, co przez mój zmysł wiary ja w tym społeczeństwie zostawiam niejako. I to jest ta teologia, powiedziałbym, nazwałbym ją teologią zaangażowaną. I takim teologiem jest każdy człowiek. Każdy człowiek. On może się przed tym bronić, może to różnie nazywać, ale ośmielę się powiedzieć, że każdy człowiek zostawia swój ślad na życiu społecznym. I tego nie da się zaprzeczyć. Natomiast refleksja, teologia jako refleksja nad własnym doświadczeniem wiary, tu już jest potrzebna wspólnota myśli. Teolog nigdy nie może być sam. Ten, który chce uprawiać teologię jako naukę, nie może być sam. Nie ma teologii zza biurka, nie ma takiej teologii, że ja mogę usiąść, coś wymyślić i powiem, o, odkryłem coś, co jest jakąś prawdą i ta prawda zupełnie przewróci porządek świata. I tutaj to, co, o czym mówił ksiądz Zenon, potrzebny jest nam nauczycielski urząd Kościoła i źródło naszej teologicznej refleksji, czyli objawienie. Czy to nas ogranicza? Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. My, otrzymując przez objawienie pomoc w naszej refleksji nad doświadczeniem wiary, zostajemy ubogaceni doświadczeniem innych ludzi. Czyli moja wiara już przestaje być takim indywidualnym, trochę ograniczonym spojrzeniem na rzeczywistość, a ja zaczynam patrzeć na rzeczywistość również oczami Kościoła. A Kościół ogarnia cały świat. I to jest teologia naukowa. To jest ta teologia, w której jest miejsce i na refleksję opartą na intelekcie, jest potrzebny nauczycielski urząd Kościoła, który niejako towarzyszy tej refleksji osobistej, wprowadzając teologa we wspólnotę Kościoła, i przede wszystkim jest źródło, z którego teolog czerpie, czyli objawienie.
Dziękuję za to wyjaśnienie. Natomiast jak księża oceniają ten poziom wolności w Kościele i poziom wolności w demokracji?
Ja zacznę może tak, że Kościół jest miejscem, jest przestrzenią takiej najbardziej fundamentalnej wolności człowieka. Bo to, co nas najbardziej ogranicza, to będzie zawsze śmierć, lęk przed śmiercią, grzech. No i wiele, wiele, wiele innych ograniczeń. I ta przestrzeń w Kościele, jeżeli mówimy o wolności w Kościele, to ja przede wszystkim, trzeba się do tego odwołać, że to jest podstawowe doświadczenie chrześcijan, że zostaliśmy wybawieni przez Chrystusa, żeby być wolnymi, żeby być dziećmi Boga, nie sługami, nie niewolnikami, tylko dziećmi Boga. I kiedy rozmawiamy o wolności w Kościele, to myślę, że to jest pierwszy i podstawowy punkt. Znaczy człowiek, który w swoim życiu tak naprawdę spotkał Chrystusa zmartwychwstałego, jest człowiekiem wolnym, on już się nie boi niczego, jest uwolniony od wszelkich lęków takich egzystencjalnych. I to ta pierwsza myśl, no trzeba ją powiedzieć, jeżeli zaczynamy mówić później o innych rodzajach wolności w Kościele. No nie wiem, jakiejś tam wolności podejmowania decyzji, różnych innych form wolności, ale myślę, że ta jedna i podstawowa, ta najbardziej istotna wolność, o której mówimy, ta wolność chrześcijańska, no trzeba ją zawsze mieć w świadomości. Ktoś, kto tego nie doświadczył, będzie zawsze traktował Kościół jako instytucję taką ziemską, która no, ma swoje słabości, swoje ograniczenia. Natomiast to doświadczenie podstawowe chrześcijańskie, takiego wyzwolenia, które pochodzi ze spotkania z Jezusem Chrystusem i z Bogiem, który się objawił w Jezusie Chrystusie. No myślę, że to jest istotne. I na tym polega też najbardziej chyba istotna różnica, kiedy mówimy o wolności w Kościele i wolności demokratycznej, że tam no, tego doświadczenia będzie brakowało. Nie? To ten język religijny wręcz jest wypierany z obszaru życia publicznego i tamtej ten rodzaj wolności, o którym teraz ja mówię, tej takiej podstawowej wolności, która pochodzi ze zbawienia i ze spotkania z Bogiem, no to tej wolności tam nie będzie, będzie brakowało i będziemy się zatrzymywać tylko na innym poziomie.
Czyli obecna działalność Kościoła, ta działalność Kościoła w Polsce, duszpasterska, pomaga człowiekowi stawać się wolnym.
I to jest no, myślę, że fundamentalne i podstawowe nasze zadanie jako chrześcijan.
Natomiast czy obecna demokracja pomaga człowiekowi być wolnym?
Ja najpierw wrócę jeszcze do tej wolności Kościoła w Polsce. Sądzę, że powinniśmy być tu uczciwi wobec tej sytuacji, w jakiej Kościół działa w Polsce i powiedzieć sobie, że Kościół, tak jak całe społeczeństwo, niestety odczuwa skutki tego poprzedniego systemu. Kościół to są ludzie. To nie są struktury tylko, to nie jest administracja, to są przede wszystkim ludzie. I na takim prostym przykładzie chcę to pokazać. Wiemy, w jaki sposób ludzie dokonują wyborów politycznych. Prawda? Jest w Kościele, słucha prawdy Ewangelii, poznaje te główne kryteria wolności, ale idzie przed urnę wyborczą, z kartką wyborczą i głosuje nie tak, jak mu mówi prawda, którą usłyszał przez duże P w Kościele, tylko tak, jak został ukształtowany przez życie społeczne, tak ogólnie to określając. To jest bolesny problem. To jest dla nas bolesny problem, dlatego że ci ludzie są rozdarci. My mamy świadomość, że mamy w Kościele ludzi, którzy nie są do końca wolnymi. I my możemy ich uczyć tej wolności dziecka Bożego, ale nie ma podstawy, nie ma fundamentu, na którym mogłaby ta wolność zacząć funkcjonować. Więc tu wchodzimy w bardzo trudny problem, z którym się spotykamy przede wszystkim w życiu parafialnym. Tym, kiedy to życie przez wypełnianie obowiązków wygląda dosyć ładnie w oczach proboszcza, w danych statystycznych. Natomiast to życie codzienne w rodzinie, w pracy zawodowej, w życiu społecznym jest no, pod dużym znakiem zapytania, jeśli chodzi o wierność podstawowym zasadom.
Wspomniał ksiądz profesor system, który zakończył się w 1989 roku. Bądź tam później, gdy wyprowadzono sztandar PZPR-u z Sejmu. No ale to był też system, w którym powstała Solidarność od 1979 roku, na pewno po wyborze świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyły, też po pierwszej pielgrzymce, gdzie Kościół był utożsamiany z wolnością. Można było postawić znak równości. Myślisz wolność, znaczy Kościół. W Kościele kształtowała się wolność i wtedy ten zryw wolności, zryw Solidarności obalił komunizm. I czy jesteśmy tylko i wyłącznie spadkobiercami tamtego systemu, czy już nie pora oceniać tych 25 lat po obaleniu tego systemu? Czy już nad tym nie należałoby czynić refleksji, no zwłaszcza, że jesteśmy w gronie naukowców, czy tego nie powinni czynić naukowcy, czy to już nie jest sytuacja obecna, czy można tylko i wyłącznie powiedzieć, to jest konsekwencja systemu komunistycznego, który był w Polsce, czy to też nie jest konsekwencja tego systemu, który przez 25 lat funkcjonuje w naszej ojczyźnie?
Ja bym to troszkę inaczej widział. Przede wszystkim odwołałbym się do świętego Jana Pawła II, który będąc w Częstochowie mówił, że tutaj byliśmy, czy jesteśmy prawdziwie wolni. Ja bym tego nie pomijał, wymowy tych słów. Rzeczywiście my mamy takie jasne punkty tych przemian, które się dokonały. Mamy jasne punkty. Mamy coraz bardziej zaangażowanych w życie społeczne i w życie Kościoła młodych ludzi. Mamy coraz bardziej świadome i żyjące według Ewangelii, ale też wypełniające swoje obowiązki wobec społeczeństwa, rodziny. Mamy coraz bardziej rozbudzone aspiracje do tego, żeby jednak zmieniać ojczyznę i nie traktować jej jedynie jako pewną społeczność, pewien obszar realizacji swoich aspiracji zawodowych.
Instrumentum, prawda? Takie.
Tak, tak. Więc są jasne punkty. I te 25 lat nie są latami zmarnowanymi. Ale ja bym się trzymał tego, co papież dostrzegł, kiedy przyjechał już jako papież i spojrzał zupełnie inaczej. I nie mówi, cała Polska jest wolna, wszyscy są wolni, tylko tu, w tym miejscu. Ja myślę, że powinniśmy zacząć poszukiwać coraz bardziej tych punktów wolności, które zaczęły gdzieś się rodzić. One są jeszcze może słabe, może niewidoczne, ale myślę, że zadaniem Kościoła byłoby wyszukiwanie tego, naświetlanie tego, ogłaszanie, propagowanie tego, bo w ten sposób możemy dotrzeć do tych, którzy wątpią, którzy poszukują, którzy czegoś jeszcze potrzebują.
Bardzo gorąco dziękuję. Jasna Góra, duchowa stolica naszej ojczyzny, Jan Paweł II, tutaj zawsze byliśmy wolni. No ale parlamentarna, prezydencka, rządowa stolica naszej ojczyzny to Warszawa. I czy w Warszawie czujemy się wolni? Czy w Warszawie jesteśmy wolnymi?
No wolność, budowanie wolności, wolnego społeczeństwa nie może oznaczać samowoli. To znaczy, czasami może być tej wolności za mało albo za dużo. Jeżeli jest za dużo tej wolności w takim sensie, że ktoś wykorzystuje swoje stanowisko, swoją pozycję do tego, żeby egoistycznie jakoś tam czerpać korzyści wielkie i krzywdzić innych, pozostałych, no to jest na pewno nadużywanie wolności. Więc w tym sensie można by powiedzieć, że zawsze będzie niebezpieczeństwo, że można wykorzystać wolność, którą się posiada i władzę, bo też no to jest związane zawsze, wolność i władza mają swoje powiązanie, że zawsze takie niebezpieczeństwo będzie istniało oczywiście. Więc ja tak może przewrotnie powiedziałbym, że to mówimy w tym momencie o ograniczaniu wiary, czy o ograniczaniu wolności, czy raczej o złym jej wykorzystywaniu dla jakichś tam partykularnych celów. Więc jeżeli tak miałoby być, no to raczej nie jest to ograniczanie wolności, tylko jest złe jej użytkowanie. I w tym momencie zawsze pojawia się ten motyw systemu wartości, czy moralności, ponieważ wolność oderwana od moralności, od pewnego systemu wartości, no zawsze będzie niebezpiecznym narzędziem. No może stać się narzędziem niszczenia drugiego człowieka. I kiedy mówimy o wolności chrześcijańskiej, to w chrześcijańskim rozumieniu ta wolność zawsze się wyrażała w służbie dla drugiego człowieka, w służbie dla tych, którzy są najbiedniejsi, najbardziej potrzebują naszej pomocy i opieki. Więc jeżeli w ten sposób rozumiemy wykorzystanie możliwości władzy, tej zdolności naszej władzy po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi, no to wtedy ta wolność no, będzie miała no, zupełnie inny wymiar. Więc jeżeli już tak porównujemy te dwa ośrodki, taką wolność duchową, nie, jako stolicę duchową Polski, Częstochowy, gdzie zawsze się czujemy wolnymi, a z drugiej strony nadużywanie tej wolności przez, no nie wiem, o tym, że władza zawsze ma tendencję czy może mieć tendencję do nadużywania wolności, no o tym Benedykt XVI bardzo często mówił, że jeżeli nie będzie moralność, wolność zostanie odłączona od moralności, wtedy nasz system społeczny no, będzie zagrożony. No, będziemy musieli się o to troszczyć, żeby ten system się dobrze rozwijał. Więc to bardziej może o to chodzi, żeby tej wolności naszej nie nadużywać. Natomiast wolność, jeżeli chodzi o nas, obywateli, chrześcijan żyjących w tym społeczeństwie, no to ja myślę, że pewne narzędzia do tego, żeby wyrażać nasze stanowisko, organizować się, żeby no w jakiś sposób też prezentować te przekonania, które są w naszym sercu na forum publicznym. No, tej wolności no, na razie nikt nam nie odbiera i mam nadzieję, że zawsze tak będzie, że tę wolność będziemy mogli wyrażać. Natomiast jeżeli już rozmawiamy o takim tworzeniu systemu życia społecznego, którym no, wszyscy byliby no, żyli w sprawiedliwości, w pewnej równości, to znowu też no, droga, która prowadzi do budowania czegoś takiego, ona prowadzi przez przemiany naszych sumień, przez nasze wewnętrzne postawy. To znowu ja bardzo odwołuję się do tych tekstów, które mówi papież, które mówi Kościół do nas, żeby też pokazać, że to, co wypowiadamy, te osądy i wartościowanie, to nie są tylko no, nasze subiektywne przemyślenia, tylko jeszcze raz pochodzą z samego serca Kościoła. I w tym dokumencie o wolności chrześcijańskiej, o wyzwalaniu człowieka, w jaki sposób zbudować społeczeństwo, w którym każdy będzie się czuł wolny, znajdujemy takie słowa, że trzeba działać równocześnie na rzecz nawrócenia serc i ulepszenia struktur. Znaczy to są dwie drogi. Jest ulepszenie naszych serc, przemiana naszego wnętrza, no, sumienia, ukształtowanie tego sumienia to jest jedna droga i druga dla ulepszenia struktur. Gdyż, słyszymy dalej, grzech będący początkiem niesprawiedliwych sytuacji w pierwszym i właściwym znaczeniu jest aktem dobrowolnym, mającym swoje źródło w wolności osoby. Znaczy, jeżeli widzimy, że jakieś struktury są złe, że jakiś system nie funkcjonuje dobrze, to źródło tego nie jest samo w systemie, tylko w sercach ludzkich, w sumieniach. Znaczy, ludzie, którzy będą mieli dobrze ukształtowane sumienia, oni stworzą w sposób naturalny dobry, sprawiedliwy, wspaniały system, w którym wszyscy będą szczęśliwi. Więc wiara w to, że będziemy tworzyć system tylko poprzez ustanawianie prawa i kształtowanie pewnych jakichś procedur, no to nie jest przemiana serc. No i to wszystko, o czym ostatnio być może też tak no, mocno dyskutujemy, nie? Te wszystkie podsłuchowe afery, które pokazują nam bardziej, kim są te osoby, bardziej ich sumienie, bardziej ich postawy życiowe, no to jest też kolejne wołanie o to, żebyśmy mieli wśród nas, w naszych lokalnych wspólnotach, w kościele, no ludzi sumienia, ludzi, którzy będą postępowali zgodnie z sumieniem. Ja sobie jeszcze raz powtórzę te słowa, żeby one nie brzmiały, żeby nie zabrzmiało, że to jest nauczanie Kościoła. Trzeba działać na rzecz nawrócenia serc i ulepszenia struktur, gdyż grzech, będący początkiem niesprawiedliwych sytuacji, w pierwszym i właściwym znaczeniu jest aktem dobrowolnym, mającym swoje źródło w wolności osoby. Jeżeli osoba źle wykorzystuje swoją wolność, jeżeli, no, mówiąc językiem teologicznym, grzeszy, źle postępuje, no wtedy te struktury, które są powstają w tym momencie, no będą też złe. Tylko w znaczeniu pochodnym i wtórnym, w odniesieniu do struktur, można mówić o grzechu społecznym. Grzech społeczny, czasami mówimy, że struktury są złe, że jakieś procedury są złe. W rzeczywistości źródłem tych złych struktur jest grzech, jest sumienie człowieka, które jest źle używane. Będę kontynuował ten wywód z instrukcji o wolności chrześcijańskiej. W procesie wyzwolenia nie można ponadto abstrahować od historycznej sytuacji narodu, ani naruszać tożsamości kulturowej ludu. To są niezwykle, niezwykle istotne słowa, na które warto sobie zapamiętywać. W procesie wyzwolenia nie można abstrahować od historycznej sytuacji narodu, ani naruszać tożsamości kulturowej ludu. W konsekwencji nie można biernie akceptować, ani tym bardziej aktywnie wspierać grup, które przy użyciu siły lub manipulacji opinią publiczną przejmują aparat państwowy i nieprawnie narzucają społeczności importowaną ideologię sprzeczną z prawdziwymi wartościami kulturowymi ludu. W tym względzie trzeba przypomnieć wielką odpowiedzialność moralną i polityczną intelektualistów. To są słowa, które wywołują rewolucję. Słowa, które są zapisane w instrukcji Kongregacji Nauki Wiary, podpisane przez świętego Jana Pawła II. Żeby zaistniała prawdziwa wolność, należy też szanować historyczną sytuację, w której się znajduje dane społeczeństwo, tożsamość kulturową tego społeczeństwa. Wszystkie próby narzucania czegoś obcego, mówi papież, będą zawsze interpretowane jako zniewolenie, jako coś obcego, jako coś, co wywołuje reakcję poczucia, że znajdujemy się w jakimś obcym systemie. Te teksty, o których dzisiaj mówimy, które tak w radiu brzmią może ulotnie, ale zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby sięgnąć do tych tekstów. Też to, co tutaj mówimy, to nie dotyczy tylko sytuacji polskiej. To wszystkie społeczeństwa na świecie, gdzie istnieją chrześcijanie, żyje Kościół, one podlegają podobnym procesom. To co mówimy, nie jest krytyką jakąś kogokolwiek wprost, tylko to jest takim wielkim pragnieniem, żeby tworzyć razem społeczność, w której każdy będzie się czuł w domu i będzie się czuł wolny i odpowiedzialny za to, co tworzymy we wspólnym wysiłku.
Wolność w Kościele i w demokracji to temat rozmów niedokończonych. Nasi goście, ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów. 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa, 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56.
Zło dobrem zwyciężaj, miłością zawstydzaj nienawiść. Przytul do serca swój ciężar, strać życie, by go nie stracić. Nie mogą powiedzieć, co życiem można wykrzyczeć. Na głos, który woła w mym sercu, odpowiem, kiedy usłyszę. Nikt nie dostanie cierpienia większego, niż unieść zdoła. Jeśli mam oddać swe życie, nim oddam, głośno zawołam. Chcę znaleźć odpowiedź, w głowie mam myśli zamęt. Chyba nie jestem gotowy pozwolić słowu być ciałem. Wiem, że nie wziąłem się znikąd, pamięć jest moją raną. Za prawdę, wiarę i wolność niejedno życie oddano. Miłością zawstydzaj nienawiść. Przytul do serca swój ciężar, strać życie, by go nie stracić. Zło dobrem zwyciężaj, miłością zawstydzaj nienawiść. Przytul do serca swój ciężar, strać życie, by go nie stracić.
Radio Maria, prosimy, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Barbara Zdańska. No chciałam podziękować za wielki temat, jakim jest właśnie wolność. Dziękuję rozmówcom. Teraz właśnie ostatnio, jak usłyszałam przedmówcę, chciałam właśnie podziękować, bo chyba dobrze pamiętam, że Jan Paweł II w Skoczowie powiedział, że potrzebni są ludzie sumienia. I ta wolność chyba właśnie dokonuje się w sumieniu. Jeżeli ludzie mają sumienie, a sumienie chyba ma każdy człowiek, niezależnie od rodzaju religii, od kraju, każdy ma sumienie, tylko to sumienie może być zagłuszone lub nie. Jeżeli będziemy pracować nad tym, żeby nasze sumienie było zdrowe, to myślę, że demokracja jest wspaniałą formą dogadywania się ludzi między sobą, ale wszystko zależy, jaki jest poziom sumienia. Jeżeli sumienie jest zdegenerowane, no to i demokracja będzie zdegenerowana. Jeżeli sumienie będzie zdrowe, będzie ona piękna. A jeszcze na temat wolności. Właśnie, no wolność, nie wiem czy dobrze mówię, właśnie pytam, wolność jest do i od. Jest wolność do dobra, ale jest wolność od dobra. Czy jest wolność dobra, czynienia, miłości, piękna. To jest wolność właśnie taka, tak głęboko chrześcijańska, ale myślę, że w naturze każdego człowieka jest również wolność od tego wszystkiego, co dobre i robię, czego chcę. I teraz, a to, czy wybiorę tego pierwszy rodzaj wolności, czy drugi, chyba zależy od mojego sumienia. Więc chyba to jest wielka praca nad sumieniem narodu. I myślę, że tak, no przynajmniej ja też tak pracuję nad sobą. Myślę, że to jest najważniejsze w tej chwili, żebyśmy dotarli do źródła tego, jak mówił przed chwilą przedmówca, do źródła tego zła. To jest właśnie nasze, jakby naród śpi, dlatego że sumienie jego śpi. No, musimy się jakoś zmobilizować i obudzić. I myślę, że to właśnie jest na tym poziomie. Właśnie pytam i dziękuję. Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Bardzo serdecznie dziękujemy za to dopowiedzenie i taką jeszcze wytłumaczenie tej myśli, którą chciałbym przekazać, odwołując się do instrukcji, którą w Kościele na temat wolności chrześcijańskiej no, istnieje i którą no, próbujemy żyć też, bo ta instrukcja nie jest napisana tylko po to, żeby teoretycznie opisywać rzeczywistość, ale żeby dawać nam wskazania. I tam rzeczywiście raz jeszcze powtórzę, że to zawsze w Kościele dostrzegane było swego rodzaju napięcie pomiędzy jednostką a społecznością. I często zrzucano odpowiedzialność z jednostki właśnie na jakiś system, który był grzeszny, zły, który był niemalże zbrodniczy. Tymczasem no, w Ewangelii, w nauczaniu Kościoła zawsze się mówi, że to ostatecznie jednostka w swoim sumieniu podejmuje decyzje i dobre i złe decyzje wynikają z ludzkiej wolności i nie można wszystkiego tylko i wyłącznie przerzucać całej odpowiedzialności na istniejący system, w którym przyszło nam żyć, że my jesteśmy tacy bezradni, jesteśmy pionkami w tej wielkiej machinerii, która się rozgrywa, tylko każdy z nas, budząc w sobie sumienia i oceniając swoje własne postępowanie, już w ten sposób przyczynia się do pewnej zmiany tego świata. Natomiast jednym z elementów tego zmieniania świata, ulepszania go w poczuciu ludzkiej wolności, jest również to, co nazywamy no, ocenianiem pewnej rzeczywistości społecznej. W wielu dokumentach Kościoła mówi się o tym wprost, że Kościół oczywiście nie angażuje się wprost w działalność publiczną, polityczną, to już oczywiście nie musimy tego powtarzać tutaj, ale dysponuje objawieniem Bożym, no, które też zostało nam dane. Kiedyś taki kardynał z Nowego Jorku, Timothy Dolan, bardzo, bardzo znany amerykański kardynał, przewodniczący konferencji episkopatu, no właśnie w jednej z takich debat publicznych, kiedy znowu tam zarzucano Kościołowi, że ocenia pewne rozwój społeczny, pewne zachowania tam dotyczące też aborcji i tak dalej, no on mówi, no ale ja przepraszam was, to my nie mówimy od siebie, tylko tylko to Pan Bóg tak nam mówi. To nie jest moje i jest mi przykro. Ja bym chciał, żeby było inaczej, ale po prostu ja nie mogę inaczej, bo tak mówi Pismo Święte, tak mówi Pan Bóg. Więc ta wypowiedź Timothy Dolana, kardynała z Nowojorskiego, no jest takim pewnym, z uśmiechem to na ustach mówię, ale jest to rzeczywiście wołanie Kościoła, że to wołanie Kościoła to nie jest coś, co my sobie wymyślamy, tylko w poczuciu odpowiedzialności za objawione Boże Słowo, no próbujemy to światu przybliżać. Więc w świetle tego słowa no istnieje pewna wolność do tego, żeby oceniać rzeczywistość. I znowu pozwolę sobie zacytować fragment z tej instrukcji o wolności chrześcijańskiej. No fragment, który jest niezwykle mocny, który mówi o tym, w jaki sposób Kościół wypełnia swoją misję we współczesnym świecie, w społeczeństwie, w którym żyjemy. Kościół jest wierny swemu posłannictwu, jeżeli piętnuje nadużycia, zniewolenia i ucisk, których ofiarami stają się ludzie. Kościół jest wierny swojej misji, gdy przeciwstawia się próbom wprowadzenia takiej formy życia społecznego, w której Bóg nie jest obecny, bądź wskutek świadomej negacji, bądź też wskutek zawinionego zaniedbania. No to są niesłychane słowa. Kościół jest wierny swojej misji, gdy przeciwstawia się próbom tworzenia społeczeństwa bez Boga. To jest nasza misja, żeby się temu przeciwstawiać, pisze papież. Wreszcie jest wierny swojej misji, gdy dokonuje oceny ruchów politycznych zamierzających walczyć z nędzą i uciskiem, kierujących się teoriami i metodami sprzecznymi z Ewangelią i przeciwstawiających się samemu człowiekowi. Czyli no to jest wypowiedź Watykanu, stolicy apostolskiej, że no naszym obowiązkiem jest dokonywanie pewnych decyzji, które obserwujemy w życiu społecznym. I znowu jest to forma korzystania z wolności, do której Pan Bóg nas powołuje, żebyśmy byli wolnymi w ocenianiu tej rzeczywistości, w której żyjemy. Tak podsumowując jeszcze raz, ocenianie rzeczywistości społecznej, którą dokonujemy w świetle Ewangelii, które czasami odbierane jest przez świat, przez ludzi, którzy nie są wewnątrz Kościoła. Jest to odbierane jako rodzaj krytyki, jako rodzaj, trudno mi to nazwać, jakiegoś takiego bolesnego oceniania. Ale raz jeszcze chcę to mocno podkreślić, to nie wynika z tego, żeby kogokolwiek urazić, tylko wynika z głębokiej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa, w którym każdy człowiek będzie mógł odnaleźć swoje miejsce, będzie miejsce dla każdego w godności, w poczuciu wolności. No to są podstawowe zasady życia w społeczności Kościoła.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kuba z Krakowa dzwoni. Ja mam taką wielką prośbę do księdza profesora, ponieważ na początku się trochę zagapiłem, a mnie bardzo jedna kwestia interesuje, którą ksiądz profesor poruszył. Zaufanie wobec prawa. I co się stanie, jak tego zaufania zabraknie? Co się wtedy będzie z tą jednostką działo? Tam ksiądz profesor wspominał o zaniku poczucia ojczyzny, narodu, patriotyzmu. Ale tam mi umknęła pewna rzecz. Jeśli by ksiądz profesor był łaskaw jeszcze raz do tego wrócić. Szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Chodzi o to, że prawo powinno być gwarantem wolności w demokracji, w państwie, w społeczeństwie. Prawo jest również w Kościele. I to, co mówiliśmy o grzechu, to grzech to nie jest tylko wystąpienie przeciwko Bogu. Grzech to jest złamanie również pewnego prawa. Zaprzeczenie temu prawu. Podeptanie prawa. Więc w społeczeństwie, jeśli prawo funkcjonuje i jest szanowane, to gwarantuje rozwój życia społecznego, bo chroni prawa osoby, chroni prawa człowieka. Ale kiedy zaufanie do prawa nie daje już wystarczającej ochrony naszej wolności, to wtedy człowiek poszukuje bezpieczeństwa na drodze wzajemnego zagrożenia. Czyli dla człowieka, który zwątpi w prawo, drugi człowiek staje się wrogiem. Dla człowieka, który zwątpi w prawo, społeczeństwo staje się bezwartościowe. On to społeczeństwo traktuje przedmiotowo. To jest dla niego wtedy jedynie jakaś forma funkcjonowania na co dzień pewnych struktur, ale on nie dostrzega tego czynnika podmiotowego, nie dostrzega ludzi. I my mamy z tym teraz do czynienia. Po tych aferach podsłuchowych, kiedy my odkryliśmy, na jakim poziomie poszanowania prawa żyje nasza władza, to możemy sobie odpowiedzieć, dlaczego nasze życie społeczne jest na takim poziomie. Dlaczego nie szanuje się prawa człowieka i dlaczego to społeczeństwo jest po prostu traktowane strukturalnie, przedmiotowo. To nie jest naród, to nie jest wspólnota, tylko to jest po prostu jakaś struktura. My możemy z nią wszystko zrobić. I to, co Kościół w tym momencie mówi, to mówi tak, wy nie jesteście przedmiotami, wy jesteście wspólnotą, wy jesteście narodem. A to, co was łączy, to nie jest tylko jakieś prawo, ale to jest właśnie taka prawdziwa miłość. Miłość społeczna, patriotyczna, miłość, która sprawia, że ja w drugim człowieku widzę kogoś bliskiego. Więc ja podkreślałem to, że jeśli siły, które powinny służyć rozwojowi wolności i chronić prawo, zaczynają prawo łamać, to służą rozwojowi zagrożenia. To po prostu odczuwamy, że my nie jesteśmy bezpieczni we własnym społeczeństwie, we własnym kraju. My czujemy, że w każdej chwili zagraża nam, zaczynamy się bać. Zamykamy się w domach, zamykamy się w swoich zajęciach, w swojej pracy zawodowej. Boimy się życia społecznego, boimy się uczestnictwa w życiu społecznym. Więc jeśli chcemy teraz sobie jakoś wykorzystać dla własnej refleksji to, co się wydarzyło przez odkrycie treści tych rozmów podsłuchanych, to spróbujmy to przenieść na interpretację tego, co się dzieje w moim najbliższym otoczeniu, co się dzieje w społeczeństwie, co się dzieje w narodzie. Bo jeśli według Ewangelii ktoś łamie prawo i robi to w ukryciu i mówi to w ukryciu, to Ewangelia mówi, to będzie ogłoszone na dachach. W ostatnią niedzielę słuchaliśmy na ten temat Ewangelii. Nic nie ma ukrytego, ale to nam pokazuje, co się dzieje w naszym społeczeństwie. To nam odkrywa to, co próbują ukryć media, próbują ukryć gazety, telewizja, ubierając to w piękne słówka, ubierając to w różnego rodzaju informacje o sukcesach, o różnego rodzaju właśnie takich powiedzmy...
Zagrożeniach.
Też, bo zagrożenia też od czasu do czasu dają poczucie władzy, tej władzy, która zapomina o prawie.
Wolność w Kościele i w demokracji. Radio Maryja, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można mówić?
Jesteśmy na antenie.
Witam ojca Benedykta i księży profesorów. Stanisław z Lublina. Ja do tematu dzisiejszego. Chciałbym nawiązać do apelu jasnogórskiego, gdzieś dwa tygodnie temu około, na apelu jasnogórskim o 21:00. Ksiądz Ireneusz Skubiś z Niedzieli, redaktor naczelny Niedzieli, apelował, to była jednocześnie apel, modlitwa o otwarcie sumień księży, proboszczów, biskupów, ażeby po prostu jednocześnie otworzyli sumienia wiernych na obecną rzeczywistość. Bo uważam, że to jest potrzebne, większe może zaangażowanie Kościoła w uświadamianie ludzi, gdyż media wiemy, jakie są, jak negatywnie nakręcają, bo powód taki, że ludzie wyjdą z Kościoła, a głosują inaczej niż powinny, no między innymi jest taki, że nie mają świadomości, jaka jest rzeczywistość, no bo słuchają tych mediów, a druga sprawa, nie bardzo, nie ma przywódcy takiego, który odpowiada po prostu. Taka jest rzeczywistość obecnie, jeżeli chodzi o prawicę, to taka jest rzeczywistość. Także nawiązując do tego apelu, właśnie, bo to apel, modlitwa, tak to można było uznać, i uważam, że Episkopat Polski powinien wystosować list pasterski do wiernych, czytany w niedzielę, opisujący sytuację, to te zniszczenia okropne, wyprzedaże. No i to w myśl właśnie tego, co przed chwilą było powiedziane, Kościół jest wierny swojej misji, jeśli tam wytyka i tak dalej, i tak dalej. Także ja bym na ten temat chciał zwrócić uwagę. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za zatroskany głos pana z Lublina. To pierwsze stwierdzenie, od którego pan wyszedł, ono jeszcze raz mówi o naszych sumieniach, to znaczy podstawowe decyzje nasze życiowe, wybory, których dokonujemy, dotyczące dużych i małych spraw, one dokonują się wtedy, kiedy nasze sumienia są ukształtowane, kiedy mamy odwagę wsłuchiwania się w głos Pana Boga, kiedy wsłuchujemy się w nauczanie też Kościoła, które no jest niezwykłym bogactwem do naszego życia. To, co nazywamy katolicką nauką społeczną, ta niesłychana ilość informacji o tym, jak mogłoby wyglądać takie sprawiedliwe, dobrze ukształtowane społeczeństwo. No więc poznawanie tych wszystkich dokumentów jest formą formowania siebie też, formowania z własnego sumienia. I to, co, o czym pan mówił, że jest to zadanie Kościoła i biskupów, i księży, no myślę, że jest ważne, ale też nie zastąpi na pewno takiego naszego osobistego zaangażowania, zainteresowania się tym, tak naprawdę, czego naucza Kościół i ta tradycja Kościoła, no jak bardzo jest głęboka. Czasami się tak mówi się o prawach człowieka dzisiaj, bo to jest, no bez wątpienia jest to potężna, wielka zdobycz, ta karta praw podstawowych, która została zapisana w 1948 roku po II wojnie światowej, po katastrofie. Więc te prawa człowieka, jego godność, szacunek dla jego przekonań, to, co zostało zapisane właśnie w tej, to co nazywamy deklaracją podstawowych praw człowieka, ona jest nie byłaby możliwa bez Ewangelii chrześcijaństwa. One te wszystkie prawa, one wyrosły z Ewangelii, co dla nas, no, dla chrześcijan, no, nadal jest niezwykle inspirujące, że jeżeli czerpiemy naszą wizję świata z lektury Pisma Świętego, ze spotkania z Jezusem Chrystusem w Kościele, w Ewangelii, w sakramentach, to na pewno nie będzie to służyło złemu rozwojowi, tylko będzie prowadziło do dobrych skutków, będzie przynosiło dobre owoce, tak jak na przestrzeni tych kilkuset lat możemy zaobserwować to, że prawa człowieka, one są zakorzenione bardzo głęboko w chrześcijaństwie. Zauważmy, że inne kultury, które znamy, czy inne religie, które znamy, one nie wytworzyły tego, co nazywamy właśnie prawami człowieka, które podkreślają odpowiedzialność i wolność każdej jednostki za swoje życie, ale też troskę o to, za dobro wspólne. Więc to powracanie do kształtowania sumienia w kontekście Ewangelii, w wsłuchiwanie się w Słowo Boże jest najlepszą drogą. Modlitwa dlatego tak, no myślę, że to wołanie o sumienia, o prawe sumienia, ono wtedy będzie mogło być zrealizowane, kiedy będziemy mieli wśród nas no takich prawdziwych, autentycznych uczniów Chrystusa, którzy pogłębiają swoją wiarę, czytając Pismo Święte, poznając też nauczanie Kościoła.
Ja sobie pozwolę wejść w słowo, bo jakoś nigdy obojętnie nie mogę przejść wobec tak postawionej kwestii, a mianowicie jak ją postawił pan Stanisław. Bo to jest dla mnie kwestia, która zabrzmi nieewangelicznie. Z jednej strony tak, a z drugiej nie. To nie ma, że tak, nie, nie. Z jednej strony tak, a z drugiej nie, ponieważ gdy tutaj prowadziliśmy ten dialog odnośnie duchowej stolicy naszej ojczyzny, tutaj jesteśmy wolnymi, pamiętałem gdzieś bardzo mocne słowa Jana Pawła II wolności z Warszawy. To był 91 rok, uroczystości związane z 200-leciem Konstytucji 3 maja. I tam między innymi Jan Paweł II mówił o tej wolności, która jest zadana, która jest nam darowana. Tam też no, wiele wspominał i mówił o tym, że prosząc Pana Boga, by pomógł nam posprzątać nasz dom ojczysty w tym rozumieniu wolności. Przypomnijmy, to jest 91 rok, czyli tuż po roku 89. Tutaj w studiu, można powiedzieć za szybą, ale widzimy się i słyszymy się doskonale, są przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli prymasa tysiąclecia, gdzie wszystkich nas dotyczą i są naszym zobowiązaniem. Jasnogórskie śluby narodu, właśnie spisane zaproponowane, a potem ślubowane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. I gdy słyszę, i tu ad rem, gdy słyszę, że nie ma autorytetu, nie ma przywódcy, to zastanawiam się, czy my szukamy przywódcy, który nas prowadzi w stronę prawdy i wolności, czy słuchamy przywódcy, który poklepie nas po ramieniu i powie, no tak, wiesz, tak jak żyjesz, to jest dobrze. Czy nie jest właśnie tak, że są przywódcy, tylko że to, co mówią, to nie jest dla nas wyzwanie, ponieważ my nie chcemy wyzwolenia, o którym była mowa, zwłaszcza w pierwszej części, jako społeczeństwo, jako naród, tylko chcemy poklepania po ramieniu, powiedzenia tak w fałszywym rozumieniu wolności, przyjaźni, no wiesz, tak jak żyjesz, to jest okej, no. Z Kościół tego nie może uczynić.
No jest to bardzo, bardzo takie inspirujące zestawienie tych dwóch postaw, nie, autorytetów, które wymagają czegoś od nas, stawiają przed nami pewne...
Kardynał Wyszyński wymagał, Jan Paweł II wymagał, tak niejednokrotnie wręcz podnosił głos, żebyśmy, to co przed chwileczką ksiądz doktor powiedział, żebyśmy zadbali sami o rozwój własny, czyli ten indywidualny, i z tego rozwoju indywidualnego popłynie rozwój społeczny, a tam, gdzie trzeba było, czy w parlamencie, czy na spotkaniu z władzami, jak to można powiedzieć kolokwialnie, no władzom też powiedział, czego od nich Kościół wymaga i że stanowienie prawa to wielkie zobowiązanie.
Jest to ten autorytet, nie? Jeżeli rozmawiamy teraz i traktujemy kardynała Stefana Wyszyńskiego jako autorytet, który rzeczywiście bardzo wyraźnie mówił, że chrześcijaństwo no stawia wymagania, nie? To, że mamy te śluby, które składaliśmy, te jasnogórskie, one są pewnym zobowiązaniem, które wymaga wysiłku, bo tam jest przyrzeczenie, że będziemy zachowywać trzeźwość, że będziemy się troszczyć o nasze rodziny, że będziemy solidarność taką naszą wspierać, więc to są zobowiązania, które wymagają wysiłku, są wyzwaniem, są wymaganiem stawianym nam. I ten autorytet, o którym mówimy, taki, który stawia wymagania, I autorytet, który nas poklepuje tylko, że wszystko będzie okej, okay, w takiej psychologizacji troszeczkę. Rzeczywiście może jest tak, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że pragniemy takiego autorytetu poklepującego. Ale kiedy każdy z nas popatrzy na swoje życie i pomyśli o osobach, którym najwięcej zawdzięcza, to najczęściej były to osoby, które jednak od nas czegoś wymagały, nie? Stawiały nam jakąś troszkę wyżej poprzeczkę, mobilizowały do pewnego wysiłku. I taki rodzaj autorytetu z pewnością no jest potrzebny i myślę, że takie autorytety możemy też znaleźć, może od razu takie nasze pragnienie jest, żeby to znaleźć na poziomie całego społeczeństwa czy narodu, ale ja myślę, że czasami warto popatrzeć też wokół nas i popatrzeć na ludzi, którzy w jakichś takich lokalnych wspólnotach są dla nas autorytetami, ludźmi sumienia, w takim lokalnym naszym życiu, nie? Że gdzieś, gdzie jest wspólnota i ktoś no jest odpowiedzialny za prowadzenie firmy, przedsiębiorstwa, jest burmistrzem jakiegoś miasta i jest człowiekiem sumienia, to znaczy ma pewne wartości i realizuje i staje się w ten sposób autorytetem. Takim też wymagającym. Ja myślę, że może w takim poszukiwaniu autorytetów, oczywiście marzymy o tym, że może drugi kardynał Wyszyński się pojawił i poderwał jakoś nas do jakiejś większej nadziei, takiej większej solidarności, ale myślę, że zanim to nastąpi, to warto właśnie może w takim małym środowisku popatrzeć na to, docenić tych ludzi, podziękować im, że tacy są, wesprzeć ich. Może to będzie jakiś taki
Księże doktorze, no wiemy, że Pan Bóg bazuje na naturze człowieka, ale jeżeli ta natura jest antyautorytatywna, czy przeciwna autorytetom wszelakim, to no nie pociągnie. Jeżeli my szukamy, czy społeczeństwo teraz żąda od księdza biskupa, od księdza cudu, że ty będziesz nade mną stać i będziesz mnie pouczać, a ja będę się z tobą nie zgadzać, no to my do niczego nie dojdziemy. Ja pamiętam jedną rozmowę, gdy ktoś zarzucał właśnie Kościołowi, że Kościół nie realizuje misji dobrego pasterza, czyli nie idzie szukać owcy zagubionej. Ja mówię, przepraszam, idziemy, dochodzimy do owcy zagubionej, chcemy ją wziąć na ramiona, ona mówi, nie, ja nie chcę na ramiona. Bo jak ty mnie weźmiesz na ramiona, to ja muszę wrócić do wspólnoty. Ja chcę, żeby Kościół przyszedł tu do mnie i tu był Kościół. No ale to nie jest misja dobrego pasterza, który idzie po owce, by ją wrócić do owczarni. I teraz mamy do czynienia ze świadomością wielu, wielu naszych braci i sióstr przynależących do Kościoła przez sakrament chrztu, którzy nie chcą powrotu, tylko krzyczą, bo jest źle, ponieważ Kościół nie naucza. Jest źle, ponieważ biskupi nie wystosowali 10 listu w ciągu 2 tygodni na temat taśmy i tak dalej, prawda? Jest źle, ponieważ księża nie mówią chociażby o jasnogórskich ślubach narodu. Jest źle, ponieważ to czy tamto. To jest czasem dla mnie wołanie, nie że wszystkich, też oczywiste moje zdanie jest nie uogólnieniem, tylko próbą dyskusji na pewien temat. Stanięciem nad owcą, a owca wcale nie chce wrócić do owczarni, tylko ma nieustanne pretensje, że pasterz przyszedł nie o tej porze, że przyszedł nie tak ubrany, nie zwrócił się do mnie takim słowem, a powinien najpierw wysłać telegram, że napisze list, prawda?
No teraz to tak rozmawiamy i ja rozumiem intencję, że jest to opis pewnej zjawiska kulturowego jako takim bardzo ogólnym poziomie, że tak odczuwamy taki nurt naszego życia duchowego, kulturowego, społecznego w tym wymiarze, że są takie osoby, które tak odczuwają i takie oczekiwania mają. I naszym marzeniem wspólnym i ojca redaktora i naszym jest to, żeby to zmienić. I ja dlatego o tym mówiłem, że nasze pragnienia takiej zmiany, żeby to było inaczej, my prawdopodobnie nie dokonamy tego od razu w skali globalnej. Dlatego o tym mówię, że czasami warto zacząć od małych kroków, w jakimś takim małej społeczności. gdzie rzeczywiście w jakiejś małej parafii widzimy, że ktoś jest na uboczu i to niekoniecznie ksiądz proboszcz tam ma pójść, tylko może to jest sąsiad, po prostu zaprosić, może przyjdź, zobacz, widzę, że nie dajesz sobie rady, chodź, tu jest nasza wspólnota. Więc zanim dokonają się jakieś takie wielkie zmiany społeczne typu milenium i przygotowanie 9-letnie do odnowienia ślubów jasnogórskich w 1966 roku, pamiętamy, że to była inicjatywa też kardynała Wyszyńskiego, żeby taką 9-letnią nowennę przygotować, która miała prowadzić do... Więc, ale to się wszystko zaczynało od małych kroków. Zauważmy, że pewne zmiany, one wymagają czasu. I to, co mówiliśmy na początku, że czasami trzeba zacząć od początku, od samego siebie, od zmiany mojego własnego życia. To może być tym małym kamyczkiem, który po jakimś czasie spowoduje, że popłynie jakaś duża lawina dobra. A jeżeli będziemy mówili tak bardzo ogólnie o takich negatywnych tendencjach, no ja kiedy słyszę takie opowieści, to mi trochę duch taki się mniej ochoczy staje. Nie, tracę nadzieję, bo czuję swoją bezradność, słabość. Moje zaufanie do Pana Boga nie jest może aż tak wielkie, żeby się poderwać do działania. Dlatego ta myśl o tym, że nasza misja chrześcijańska, zaczynając od małych rzeczy, od mojego codziennego życia, od zmiany mojego codziennego życia w mojej rodzinie, w moim sąsiedztwie, to może już mieć skutki bardzo duże później za jakiś czas. No myślę, że coś takiego inspiruje mnie, daje mi siłę i daje motywację też.
Ksiądz profesor myśli, uśmiecha się.
Tak, przysłuchuję się z uwagą, ale mam też swoje zdanie, mianowicie... Najpierw, kiedy przypominam sobie słowa Jezusa, który mówił do swoich uczniów, że jeden jest tylko mistrz, to nie odczytuję tego w taki sposób, że oni nie mają być mistrzami. Mają być mistrzami, tylko nie mogą sobie uzurpować tego, żeby być mistrzem. A to są dwie różne rzeczy. To, co mówimy dzisiaj o autorytetach, że ich nie ma, albo są podeptane, albo zniszczone. Otóż, żeby autorytet był zniszczony, on najpierw musi być. A my po prostu tych autorytetów nie potrafimy wskazać. My mówimy, bo są podeptane autorytety, rodziny, czy rodziców, ojców i matek. Nie. Oni po prostu nie dbają o auto, oni nie chcą mieć autorytetu. Bo żeby oni byli autorytetami, to by to przyniosło spodziewany efekt, ale oni nie są autorytetami. Więc najpierw chciałbym taką uwagę ogólną, że to, co mówił Zenon, mi się bardzo podoba, że my powinniśmy robić to, co do nas należy. To, co do nas należy, kierując się własnym sumieniem, kierując się realizacją własnych celów, ale wystrzegać się uzurpatorstwa i mierności. Chrześcijanin nie może sobie uzurpować, że będzie autorytetem i mistrzem, bo nas wyśmieją, ale też nie może być człowiekiem miernym. Czyli musi się wyróżniać. On może nie zawsze wyróżniać się tym dobrem, ale on musi mieć to światło w sobie, które raz poprowadzi, a raz oślepi. No, nie jesteśmy tutaj ideałami. Dopóki jesteśmy na ziemi, niestety popełniamy błędy i to na najwyższych stanowiskach, ale trzeba umieć jednak żyć tak, aby ta inicjatywa była po naszej stronie.
Radio Maryja, prosimy, kolejny telefon. Temat naszych rozmów, wolność w Kościele i w demokracji. Prosimy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotrek z Kalisza.
Prosimy, Piotrze.
Ksiądz profesor mówił, taki dał przykład, że jest w Polsce 90% katolików i z tych 90% mi się wydaje, że uczestniczy z 50% we mszy świętej i tak dalej, i tak dalej. i powiedział, że jakby słuchali ci katolicy wszystkiego tego, co się mówi na kazaniach i tak dalej, to wiedzieliby, kogo wybierać i tak dalej, że no wiemy, o co chodzi. A zawsze to wychodzi inaczej. Proszę mi to wytłumaczyć, jak to jest.
Prosimy przejść, panie Piotrze, na odbiór. Dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Pozdrawiamy Kalisz serdecznie, szczególnie ksiądz Jan.
Szczególnie ja.
No jest to pytanie, które pan postawił, no to na odrębną audycję z pewnością można by całą audycję temu poświęcić. Dlaczego nasze decyzje, no później takie wyborcze czy polityczne, wyrażają się w taki sposób, a nie inny? No na to będzie wpływało bardzo, bardzo wiele czynników. No, które no, nie da się w tym momencie tak wszystkich oczywiście wypełnić. Ja jestem przekonany, że to kształtowanie naszych wyborów, kształtowanie naszych pragnień, marzeń o tym, w jakim społeczeństwie pragniemy żyć, to jest też funkcja Kościoła. To znaczy my mamy pewien obraz społeczeństwa, w którym no, chrześcijaństwo mogłoby się wcielić, mogłoby się wyrazić. I przebywanie na liturgii, no, słuchanie kazań jest takim czasem, kiedy te nasze pragnienia, nasze wyobrażenia ożywiamy między sobą, dzielimy się nimi ze sobą. No to jest bardzo no, cenna, niezwykle ważna rzecz. Ja myślę, że w tym nurcie, w naszych wspólnotach, w naszych parafiach, w których istniejemy, jeżeli nasze kształtowanie i bycie chrześcijaństwa zostanie ograniczone do niedzielnej mszy świętej i do wysłuchania kazania, no to myślę, że jest to takie minimum. To jest bardzo, bardzo... Natomiast gdybyśmy rzeczywiście bardzo świadomie, no nie wiem, w jakichś wspólnotach próbowali dyskutować, rozmawiać, tworzyć opinię publiczną, wymieniać się, czego my tak naprawdę pragniemy jako chrześcijanie w dzisiejszym, XXI wieku, w tym świecie, w którym żyjemy. Ja myślę, że to przejście tylko od takiego biernego odbiorcy, kiedy gromadzimy się na liturgii świętej i słuchamy tego, co kieruje do nas Pan Bóg w czasie liturgii poprzez też usta kapłana, ale wyjście ponad to i jeszcze no próba pogłębienia tej wiedzy przez indywidualną lekturę albo jakąś grupę, ja myślę, że to byłaby jedna z dróg, która mogłaby przyczyniać się do zmiany rzeczywistości. Ja jako pallotyn no miałem okazję odwiedzać moich współbraci, którzy pracują w bardzo wielu zakątkach tego świata, w Brazylii czy w Indiach. I tam na przykład przy wielu wspólnotach istnieją to, co nazywamy podstawowe wspólnoty kościelne, nie? Takie bazowe, podstawowe wspólnoty, które naprawdę żyją bardzo głęboko Ewangelią. Ja mógłbym tutaj też godzinami kiedyś możemy zrobić na ten temat audycję, jak takie wspólnoty istnieją, w jaki sposób oni wspólnie czytają Pismo Święte, próbują z tego Pisma Świętego wydobywać orędzie na ten dzień, dzisiaj, co możemy uczynić, jak idą później do swoich, a często to są, w Indiach to jest 1% chrześcijan. To jest na 100 osób, jest tylko jeden jest chrześcijaninem. Ale jak oni próbują wychodzić do świata, zapraszać innych, dzielą się między sobą, te właśnie wspólnoty lokalne. To jest żywy kościół. To jest kościół, który ma przyszłość i jeżeli my w naszych wspólnotach mielibyśmy odwagę spotykać się właśnie na płaszczyźnie Ewangelii, na płaszczyźnie wiary i rozmawiać, pogłębiać swoją wiedzę, dzielić się swoimi pragnieniami i marzeniami, to myślę, że to po jakimś czasie te nasze wybory też byłyby inne.
I ja chciałbym tu dodać, panie Piotrze, że to, czego brakuje w naszym kościele, i ja tu muszę się uderzyć w pierś, to jest właśnie odczuwanie potrzeby wspólnoty. Otóż to, co się udało niestety bardzo złego zrobić w naszym społeczeństwie, to jest atomizowanie społeczeństwa. Człowiek, który idzie do urny, nie idzie jako członek wspólnoty, tylko idzie indywidualnie. On wrzuca głos mówiąc, ja to robię dla siebie. Ja to robię, bo mnie się tak podoba, bo to mi przyniesie korzyść. Ja tak uważam. A nie myśli wspólnotowo. Nie myśli w oparciu o wspólne dobro. Nie myśli o tym, że Kościół to jest ciało, to jest rodzina, prawda? W tych rodzinnych wyborach często zdarza się, że rzeczywiście rodzina jest na pierwszym miejscu. I wtedy człowiek rezygnuje z wielu swoich decyzji, wyborów na rzecz wspólnoty. Ale uważam, że jedną z przyczyn tego, że człowiek, który po wysłuchaniu Słowa Bożego, po byciu w kościele, we wspólnocie, w rodzinie parafialnej, idzie i głosuje, nie zważając na głos swojego sumienia, na osąd moralny tego swojego głosu, to jest ten brak tego poczucia wspólnoty. Wspólnoty z parafią, wspólnoty z tą ojczyzną lokalną i wspólnoty z całym narodem. No doprowadziliśmy do tego, że słowo naród, patriotyzm, społeczeństwo nic nam nie mówi. Wręcz powiedziałbym, że dla niektórych to jest śmieszne posługiwać się jeszcze tego typu kategoriami. Więc jeśli idziemy do urny, to nie idziemy jako indywidualny człowiek. My musimy mieć poczucie wspólnotowości. Ja kiedy głoszę rekolekcje i mam naukę o spowiedzi, to staram się zawsze podkreślić, że ten, który idzie do spowiedzi, to nie tylko idzie po to, żeby indywidualnie spotkać się z Bogiem i robi to dla siebie. On to robi również dla ludzi, z którymi żyje na co dzień. Bo on im przyniesie dar Bożego miłosierdzia w sobie. W sobie jako takim żywym sanktuarium. Więc jeśli by ludzie mieli to poczucie wspólnotowości, jeśli mieli poczucie tej odpowiedzialności za drugiego człowieka, za kształt tego życia na co dzień w tej wspólnocie, w której żyje, ja myślę, że on by inaczej spojrzał na tę kartkę wyborczą i by pomyślał, nie co mnie służy, ale co służy tej społeczności, tej wspólnocie, do której należy.
Dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo.
I Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Gniezna.
Prosimy.
Chciałam Państwa pozdrowić, wszystkich w studiu. Proszę Państwa, ja jestem Kościołem. Członkiem Kościoła. I gdy ktoś mówi, że Kościół ma się nie wtrącać do polityki, to mówi do mnie, zabrania mi. Kardynał Wyszyński mówił, i zresztą nie tylko kardynał Wyszyński, nazwisk nie pamiętam, że nie ma takiego systemu, który byłby gorszy od człowieka. Mówił też kardynał Stefan Wyszyński, że łatwo jest system zmienić. Ludzi bardzo trudno. A wolność jest wymagająca, tak jak miłość i wszystkie piękne uczucia. Nikt nie otrzyma daru wolności za darmo. Jedynie Bóg może go nam dać, zresztą to Państwo już tłumaczyli. I może Bóg nam dać i też nie za darmo. Trzeba pracować nad sobą. Od takich mówili też to Państwo. Ale ja potwierdzam, jakbym to ja robiła. Od maleńkich kroków. Wyzwalam się od takich głupich przyzwyczajeń, nawyków. Potem po te wielkie sięgam. Próbuję. Bóg pomaga. I wreszcie jest wolność duchowa. I Bóg wtedy daje nam poznać, że jesteśmy wolni. I to jest szczęściem człowieka, choć życie wcale nie jest łatwe. Wydaje się po ludzku gorsze. I proszę Państwa, będąc w Szkole Maryi i na katedrze, tak nazywam sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, to on mnie uczy, że nędza świata wpływa na nędzę jednostki. I odwrotnie, nędza jednostki wpływa na nędzę świata. I proszę Państwa, obojętnie jaki jest system, proszę zobaczyć, czy jest jeden system, z którego człowiek byłby zadowolony. Zawsze są ludzie spod podłogi, i zawsze są ludzie na świecznikach. Po prostu brakuje otwarcia Biblii. Gdyby każdy człowiek otwarł Biblię i tam jest wolność opisana, tam jest dana nam wolność. Bo my możemy szerzyć różne opinie, różne systemy tworzyć. Po prostu w sobie nie mamy wolności. Krzywdzimy drugiego człowieka, a gdy tylko się powie słowo, że trzeba tam ludziom dać, czy to się posądzanym, jest o komunizm. O to, że w sercu mamy. Ludzie w ogóle nie rozumieją, część ludzi, większość powiem, nie rozumie, co to znaczy wolność duchowa. Bo jeszcze powiem, nie będę robić wykładu, bo to państwo są od tego, ale tylko powiem, że bulwersuje mnie zawsze, że ludzie się garną do władzy, wywieszają swoje nazwiska, chcą, przecież władza, oni odpowiedzą przed Bogiem, rządzić to znaczy służyć. Proszę zobaczyć obraz królowej kobiety, polskiej królowej Jadwigi. To jest służenie. To nie się dla siebie się garnie, tylko nawet się od siebie daje. I przede wszystkim daje się od siebie to, co Bóg mi obdarował. Dał mi mądrość, dał mi takie zmysły. Jestem inteligentny. To ja mam służyć drugiemu człowiekowi. I rządzenie nie jest rarytasem. Staniemy kiedyś przed Bogiem, dlatego mądrzy ludzie, proszę zobaczyć, nie drą się, nie chcą być tam gdzieś na świecznikach i po prostu rządzić jakimś państwem, czy w Europie, w europejskim, ach już teraz nerwowo się trochę zburzyła, ale oni po prostu wiedzą, że trzeba służyć człowiekowi, bo to życie jak zbicza czas mini, a my odpowiemy za każde słowo, za każdy czyn. I to nie jest żart. I to nie jest pogróżka. Po prostu tak będzie. Wczoraj jeszcze ksiądz u Franciszkanów u nas było czytanie z Księgi Królewskiej. Tłumaczył tak pięknie stare dzieje. Po prostu proszę zobaczyć. Tam jest opisane, jak Bóg stanął nad narodem, który się jemu, teraz tak szybciutko nie umiem powiedzieć, który się jemu sprzeciwiał. On się ten naród nawraca. I Bóg daje łaski. Ale po jakimś czasie ten król się Boga wyparł, ten się król wyparł, następny. I znowu na całą ludzkość idzie zło. Kary. I teraz proszę zobaczyć, jak u nas. Konstytucja 3 maja, też ją wspomniał ten kapłan. Cudowny zresztą kapłan. Wspomniał tyle pięknych i oparta na Bogu. Ale proszę zobaczyć, co człowiek robi. Żaden system mu nie odpowiada. Po prostu ludzie chcą dominować, chcą mieć pieniądze. I to w większości. I tak się dzieje, że nie patrzą na drugiego człowieka. A wystarczy, że w każdej szkole politycznej powinny być szkoły polityczne i tam przerabiać nieboską komedię Krasińskiego. By wiedzieli, że historia się kołem toczy. I po prostu raz na wierzchu, raz. I proszę zobaczyć, jakikolwiek system i te nowe czasy miały przynieść tyle radości Polakom, tyle wiary w dobro. Co się stało? Jeden na drugiego spychamy a Kamis, autor dumy, on mówił, że nawet obowiązkiem człowieka, nie on osobą był niewierzącą, ale po prostu uważał i pisał dokładnie tak, że obowiązkiem człowieka jest być dobrym. Nawet jeśli jest niewierzącym. Dobrym to znaczy mieć, a duma to zło. I to już w historii raz było zło, drugi raz. I teraz my się dziwimy, że nasi synowie, że nasze córki po całym świecie są rozproszone. Dlaczego? Prawdopodobnie chyba mam rację, tak jak mówił kardynał Wyszyński i wszyscy, i Jan Paweł II. Niestety nie wierzymy, że to jest kara Boża. To nie w tym sensie, że kara Boża, że tam on nas karze. Nie, on po prostu robi to, co powinien. Jak się ode mnie odwracacie, ja będę przy tych, co stoją przy mnie. Chociaż z miłością patrzę na tych, którzy się odwracają. I pewnie ze smutkiem i ze łzą. To tyle, proszę Państwa. Bardzo przepraszam.
Dziękujemy bardzo. Panie Mario, pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy, Pani Mario. No, dużo, dużo myśli, dużo wątków i to tak bardzo, bardzo poetycko i literacko Pani wyraziła. Jest rzeczywiście, no to tak słyszę, to Pani zatroskanie o to połączenie jednostki i społeczeństwa, że to, rzeczywiście te nasze decyzje, te osobiste decyzje, decyzje podejmowane w sumieniu, że one naprawdę mają wielkie znaczenie dla kształtowania społeczności. No i ta jedna myśl, którą Pani też podkreślała o tym, że sprawowanie odpowiedzialnych funkcji, sprawowanie władzy, no ma być służbą, ma być posługiwaniem, no w takim rozumieniu, no my chrześcijanie też rozumiemy odpowiedzialność za wspólnotę, że nie jest to tylko forma rządzenia, administrowania, tylko wykonujemy to w poczuciu misji po to, żeby służyć tej wspólnocie, żeby ją rozwijać, no ale do tego też są potrzebni ludzie, którzy też takie przekonanie mają, jest to jeden z charyzmatów, to rządzenie, sprawowanie odpowiedzialności, administrowanie we wspólnocie. Czy to będzie wspólnota narodu tak duża jak państwo, czy też jakieś małe wspólnoty. No, modlić się też należy, myślę, że taka
myśl. Ta wspólnota, o której pani mówiła, wspólnota narodów, jak Unia Europejska. Chociaż tak. Ja się zastanawiam nad tym, co w takim fragmencie pani Maria powiedziała, mianowicie, że człowiek pokorny, że człowiek wierzący, on nie pcha się do władzy, prawda? Nie idzie do rządzenia, może tam nie pcha, to nie język pani Marii pchać się do władzy, ale nie podejmuje tego obowiązku, bo wie, jaki to jest trud. No ale czy to jest właśnie dobrze rozumiana pokora? Bo przecież pokora to prawda o sobie i jeżeli dany człowiek ma predyspozycję do służby, do władzy, to nie powinien się jej bać i nie powinien stać w miejscu, tylko ją podejmować, ponieważ to od niego może wiele zależeć w czynieniu dobra, a jego nieobecność jest po prostu schowaniem głowy w piasek, chociaż wielki, potężny okazuje się być tylko i wyłącznie strusiem. Może szybko biegać, ale w chwili niebezpieczeństwa, wielkiego trudu, głowa w piasek. No nie, ja jestem pokorny, ja zostaję, ja nie wejdę w struktury Unii Europejskiej, ja nie wejdę w struktury parlamentu, bo wiejska jest zła, a Bruksela to siedlisko trzy kropki.
No, może być taka sytuacja, że ktoś w poczuciu pewnej fałszywej pokory, skromności, albo w poczuciu, no nie wiem, bezradności z jakiejś, albo poczuciu słabości własnej, no nie podejmuje się pewnych zadań i to możemy spotykać w różnych obszarach naszego życia, że widzimy kogoś, kto bez wątpienia byłby bardzo dobrym przywódcą, że ma pewien talent, ma pewien charyzmat. Ja chcę powiedzieć tutaj, to warto może wspomnieć, że sprawowanie władzy w rozumieniu świętego Pawła, w rozumieniu biblijnym, jest jednym z charyzmatów, jest z darem, który notabene nosi bardzo ładne grecką nazwę kybernesis, czy cybernetyka. Kybernesis to jest dar sprawowania władzy, kto potrafi zarządzać wspólnotą. Jest to charyzmat, jest to dar w naszym takim chrześcijańskim rozumieniu, który też pochodzi od Pana Boga, jest to dar Bożego Ducha. Ja myślę, że często w naszych modlitwach wiernych, w kościołach, słyszymy modlitwę o zarządzących naszym krajem, o to, żeby byli ludźmi sumienia, żeby podejmowali słuszne decyzje. Ja myślę, że taka modlitwa też w dobrym, pozytywnym tego słowa znaczeniu, to jest biblijna modlitwa. To widzimy, że chrześcijanie i pierwsi chrześcijanie modlili się w tej intencji i myślę, że jeżeli naszym pragnieniem jest to, żebyśmy rzeczywiście stworzyli taką dobrą wspólnotę żyjącą tutaj nad Wisłą, no jednym z elementów tego naszego pragnienia, jednym z wyrazów tego pragnienia może być właśnie też modlitwa o to, żeby takie charyzmaty
sakramenty były udzielane i żeby znajdowali się ludzie, którzy będą mieli odwagę do tego, żeby takie zadania podejmować, no, bez wątpienia.
Już nie pamiętam, godną czy dobrą rzeczą jest pożądać biskupstwa?
Jest to
dobrą rzeczą.
Dobrą rzeczą.
I też w kościele oczywiście.
I też w kościele. Wolność w kościele i w demokracji, góralskie podejście do wolności. Zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
Grzechów nie odpuścił i dziś słowę teraz mocę hardo w jego duszę krusą. Josłe wolny i szlamony, Josłe wolny, ale szlamony.
Prowadziliśmy taki wątek góralski do naszych rozmów o wolności w kościele i w demokracji. O człowiek wolny to człowiek hardy, twardy, można powiedzieć uparty, dążący do celu, nie bojący się trudu. I to człowiek, który, to znowu z Grechuty, przez każdy bór i mur znający przejście, prawda?
No jest to rzeczywiście życie w społeczeństwie i walka o swoją własną wolność, o własne miejsce w tym społeczeństwie, no jest czasami, wymaga od nas pewnej odwagi też obywatelskiej. Ja tu przed sobą mam dokumenty Soboru Watykańskiego II, a szczególnie dekret o wolności religijnej, deklaracji o wolności religijnej. I tam znowu znajdujemy kolejne, no to są myśli, które no są bardzo głębokie treści, wywołujące niesłychaną refleksję. Właśnie w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, mowa jest o szacunku dla władzy, ale też o pewnej odwadze, żeby wobec niej no, zachowywać pewien dystans, a wręcz przeciwstawiać się jej. No znowu to brzmi bardzo, bardzo rewolucyjnie, można by powiedzieć. Pozwolę sobie przytoczyć ten fragment. Jak mistrz Jezus, tak i apostołowie uznawali prawowitą władzę państwową. Nie masz bowiem władzy, jeno od Boga, uczy apostoł i tego nakazuje. Zarazem jednak nie bali się przeciwstawiać władzy publicznej, jeżeli sprzeciwiała się świętej woli Boga. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Poszli tą drogą niezliczeni męczennicy i wierni przez wszystkie wieki na całym świecie. No jest to postawa chrześcijan od samego początku. Z jednej strony posłuszeństwa władzy, która jest nad nami sprawowana, ale z drugiej strony zawsze zachowywania swego rodzaju dystansu. Chrześcijanie nigdy nie byli pewnie łatwymi obywatelami. Zawsze zachowywali krytyczny dystans. Ja często przywołuję taką refleksję papieża Benedykta XVI w czasie procesji Bożego Ciała w 2008 roku, kiedy on mówił, że klęczenie, adorowanie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jest najwyższym aktem ludzkiej wolności. Bo my chrześcijanie, my klękamy tylko i wyłącznie przed Bogiem i nie kłaniamy się żadnej ludzkiej władzy, jakakolwiek by ona nie była. To jest taki bardzo silny, mocny tekst papieża Benedykta XVI, który mówi, że klęczenie przed Eucharystią, adorowanie Boga, prawdziwego Boga, jest wyznaniem wolności, jest aktem najwyższej wolności człowieka. Jeżeli ktoś przemedytuje ten tekst, to myślę, że lepiej też potrafi zrozumieć, dlaczego chrześcijanie postępują tak, a nie inaczej przez całe wieki, dlaczego są czasami hardymi, trudnymi do opanowania obywatelami.
Czym zatem jest twierdzenie, że nie będę klękać przed księdzem? Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Jacek z Krakowa.
Prosimy, panie Jacku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
ja chciałem nawiązać do pana Stanisława i do pani Marii, chyba, a już nie pamiętam skąd, chyba z Wiednia. Właśnie troszeczkę mi się w pewnym sposób nie podoba i chciałbym, żeby się goście odnieśli do tego, że w pewien sposób zostało zakazane księżom wtrącanie się w politykę. Ja oczywiście nie mówię o takim wtrącaniu się w politykę, żeby głosić, na jaką partię głosować albo na jaką nie głosować, ale żeby zwracać uwagę na bardzo poważne problemy, które są i których ludzie przeciętnie nie zauważają. Niestety w Polsce religia jest traktowana jako coś, co się nabywa z urodzeniem i z wychowaniem i przez to bardzo często prowadzi to do tego, że ludzie nie próbują tej religii zgłębiać, douczać się jej w jakiś sposób. I brakuje troszkę właśnie takich pouczeń z ambony, bo trudno jest namówić, żeby poszli gdzieś się pouczyli albo poczytali coś. Natomiast ambona byłaby takim miejscem, gdzie naprawdę księża by mogli w dużym stopniu dotrzeć do wiernych i dać im do zrozumienia, co jest tak naprawdę ważne i dlaczego Kościół tak głosi, a nie inaczej. I taki mam właśnie apel ogólnie do księży, że może nie w sensie wyznaczania partii, na które głosować, na które nie głosować, ale w sensie takim, żeby czasami zrezygnowali z homilii, które słyszymy wielokrotnie i ten 3-4-letni cykl się powtarza i bardzo często również tematy homilii się powtarzają. Oczywiście zawsze można coś z nich wyciągnąć dodatkowego, nowego. Ale czasami można by było zrezygnować właśnie z homilii na korzyść kazania i takich bardziej praktycznych
Panie
rzeczy.
Panie Jacku, za chwileczkę tutaj damy głos naszym gościom, chociaż przypomina mi się taka anegdota mówiąca o księdzu, który przez 20 lat głosił to samo kazanie, nie w cyklu 4-letnim, tylko to samo. I w końcu ktoś go zapytał, dlaczego ksiądz cały czas głosi to samo kazanie? Bo póki co go znacie na pamięć, ale go jeszcze nie realizujecie.
A to też jest prawda, to się zgodzę z ojcem oczywiście jak najbardziej.
Pozdrawiam panie Jacku, pozdrawiam Kraków i oddaję
również głos. Przełączam się i czekam na odpowiedź.
Dziękuję również.
Miarą prawdziwej wolności, można powiedzieć, jest odpowiedzialność. Więc jeśli brakuje odpowiedzialności ze strony jednej i drugiej strony, czyli przepowiadającego i słuchającego, to nigdy nie nastąpi taka relacja, która pomogłaby przemienić słowo w czyn, odpowiedzialność. Ja spróbuję to pokazać na pewnym przykładzie. Otóż jakiś młodzieniec kupił sobie spodnie, chciał je założyć na wieczór, na randkę, ale okazało się, że są za długie, o 5 centymetrów. Więc poszedł do mamy poprosić, żeby mu spodnie skróciła. No mama zajęta zawsze, mówi, zostaw, ja zaraz to zrobię, jak skończę tam swoje zajęcia. Ale on, chcąc być pewny, że mu te spodnie jednak skrócą, poszedł do siostry, bo mama zajęta, więc siostra mówi, wiesz, to potrwa jeszcze chwilę, skończę odrabiać lekcję, to ja ci te spodnie skrócę. No ale on bardzo chce mieć je na wieczór, więc nie czeka, aż siostra skończy lekcję, tylko idzie do babci. Babcia, ponieważ ma czas, więc bierze spodnie i skraca o 5 centymetrów. Następnie siostra skończyła lekcję, bierze spodnie i znowu skraca o 5 centymetrów. Odłożyła na miejsce, wreszcie mama swoje zajęcia skończyła, bierze spodnie i znowu o 5 centymetrów. I chłopak później przychodzi, zakłada, patrzy, spodnie o 10 centymetrów za krótkie. Wszyscy zrobili swoje. Wszyscy. Ale zabrakło tu kilku takich ważnych zasad życia wspólnotowego i to, czy to jest wymiar rodziny, kościoła, czy społeczeństwa, one obowiązują. Pierwsza rzecz to jest taka, że w społeczności, we wspólnocie istnieje podział obowiązków. My nie możemy tych obowiązków sobie sami regulować. One należą do istoty. Niech rządzi ten, który tam został postawiony, niech słucha ten, który ma słuchać. I tak jak mówił pan Jacek, dlaczego my nie mówimy kazań, tylko homilię? A ja zapytam inaczej. A dlaczego ten, który ma słuchać, nie słucha, skoro ten, który ma przepowiadać, przepowiada? Jednego jest rolą mówić, drugiego jest rolą słuchać. I on nie może sobie wybierać, mówić, a wolę tego, wolę tamtego, o tym chcę słuchać, czy o tamtym. On ma słuchać, bo to jest jego rola. Podział ról. Tak skrótowo. Drugie. Z każdą rolą w życiu wspólnoty, społeczeństwa jest związana odpowiedzialność. Jeśli ja coś podejmuję, to ja się muszę z tego wywiązać. Gdyby mama przyjęła spodnie i zrobiła to od razu, odłożyła na chwilę swoje zajęcia, nie byłoby problemu. Niby nic się nie stało, bo ona wyraziła ochotę, ale brakło wyobraźni, bo odpowiedzialność to jest pewna wyobraźnia. Ja po prostu widzę, co jest poza tym, co ja zrobię, czyli jakie są skutki mojego działania lub odłożenia działania. I wreszcie trzecia, mnie się wydaje równie ważna jak te dwie podstawowe zasady, że w życiu społecznym, w życiu wspólnoty, małe sprawy mogą decydować o wielkich przewrotach. Małe sprawy. Ci, którzy zajmują się ratowaniem małżeństw, rodzin, oni wiedzą, że u podstaw, u źródeł problemów małżeństwa i rodziny leżą często błahostki. I my tego nie doceniamy ani w życiu rodzinnym, ani w życiu wspólnoty, ani w życiu społeczeństwa. Gdybyśmy te trzy zasady spróbowali wprowadzić w swoje życie i zaczęli je realizować, to ja sądzę, że i oblicze wspólnoty kościelnej, w której jestem członkiem, i naród, społeczność, w której jestem obywatelem, nabierałaby zupełnie nowego charakteru. Zobaczmy, rząd, który wydawało się jest tak umocowany, bo wygrał już 7 kolejnych wyborów, nic mu nie grozi, przetrwa spokojnie. Jak mówią kelnerzy poprzez nagranie czołowych polityków mogą ten rząd przewrócić. Jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Błahostka. Ale my musimy to docenić i to, co mówi tu ksiądz Zenon, że jeśli zaczynamy coś robić, to doceńmy to, co robimy. To nie musi być od razu wielka rzecz.
Wracając do tych spodni, to jak prosimy jedną osobę, to nie biegajmy do czterech jednocześnie, prawda? Bo to też jest...
No to też jest.
To też jest prawda, bo tutaj w sytuacji Kościoła często zauważamy, że wierni uprawiają tak zwany churching, czyli chodzenie po Kościołach, gdzie są lepsze kazania, gdzie jest lepsza atmosfera, gdzie jest lepsze ich samopoczucie, często porzucając te obowiązki względem wspólnoty własnej.
Wspólnoty własnej, tak.
Wolność w Kościele i w demokracji. Wiele wątków podjętych, rozpoczętych. Nasi goście, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, ksiądz doktor Zenon Hanas, Pallotyn. Słowa podsumowania.
Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy wsłuchać się w głosy słuchaczy i wspólnie snuć pewną refleksję na temat naszej chrześcijańskiej wolności i też wolności, którą przeżywamy w społeczeństwie, w którym przeżywamy, w którym żyjemy, każdy z nas, w tym XXI wieku. Ja słuchając tego wszystkiego i sam dokonując pewnej refleksji, no jeszcze bardziej się upewniłem, że ta chrześcijańska wolność, o której mówimy, ona jest z jednej strony, no tak, daje nam poczucie szczęścia, no poczucie zbawienia. To jest chrześcijańska wolność, której podstawowym doświadczeniem to jest bycie dzieckiem. No jestem dzieckiem Pana Boga i to jest moje podstawowe doświadczenie, które sprawia, że mogę iść przez życie z radością, bez lęku. No tak jak papież Franciszek, czasami go widzimy jako takiego radosnego, uśmiechniętego kapłana. No myślę, że to jest człowiek, który jest no dobrym wzorem tego, co znaczy chrześcijańska wolność. A z drugiej strony widzimy, że ta chrześcijańska wolność może stwarzać napięcie. Może być prorocka, może być krytyczna wobec różnych zjawisk współczesnego życia. I jako takie podsumowanie tej całej refleksji na temat, czym jest wolność, chrześcijańska wolność, jakie są niebezpieczeństwa czyhające na tę wolność, moją też osobistą wolność, zachowałem sobie taki cytat, no, który mocno do mnie przemawia, który już kilkakrotnie tam nad nim medytowałem, który jest dla mnie takim podsumowaniem tej całej dyskusji, podsumowaniem tej refleksji, czym jest chrześcijańska wolność i ta wolność w społeczności, w której dzisiaj żyjemy. Ilekroć człowiek pragnie wyzwolić się od prawa moralnego i uniezależnić się od Boga, bynajmniej nie uzyskuje wolności, ale ją niszczy. Człowiek, który oddala się od wartości, od moralnych i uniezależnia się od Boga, traci swoją wolność. To jest to stwierdzenie z dokumentu, z instrukcji, o której dzisiaj tak wiele mówiliśmy. W miarę oddalania się od prawdy, człowiek staje się łupem samowoli. Stosunki braterskie między ludźmi ulegają zniszczeniu, ustępując miejsca terrorowi, nienawiści i lękowi. Nasza wolność, która będzie odłączona od moralności i odłączona od Pana Boga, nie da nam satysfakcji. Nasze relacje będą, tak jak w tym opisie, pełne lęku, pełne nieufności. Życzę nam wszystkim, abyśmy kształtowali naszą wolność razem z Panem Bogiem, który jest dobrem i który chce, abyśmy byli szczęśliwymi i wolnymi ludźmi.
Ja natomiast chciałbym tutaj ten aspekt ludzki pokazać chrześcijańskiej wolności. Otóż prawdziwa chrześcijańska wolność musi być w harmonii z wymogami ludzkiej natury. Żeby być wolnym chrześcijaninem, trzeba być wolnym człowiekiem. I wydaje mi się, że tego nam, chrześcijanom w Polsce, bardzo brakuje. Jesteśmy wolnymi chrześcijanami w kościele, na Jasnej Górze, w sanktuariach, w swoich kościołach parafialnych, ale nie jesteśmy wolnymi ludźmi, wolnymi obywatelami w społeczeństwie. I ja bym sobie życzył, żebyśmy tę wolność, którą przeżywamy w pełni jako chrześcijanie w kościele, umieli przełożyć na tę wolność w życiu społecznym. Żebyśmy przestali się bać, że zostanie nam coś odebrane. Żebyśmy się nie bali, jak ktoś nas straszy trzecią wojną światową. Żebyśmy się nie bali, że inwestorzy uciekną nam z Polski, że zabraknie na emerytury, żebyśmy byli ludźmi wolnymi, ale w taki sposób, w jaki jesteśmy wolnymi w Kościele. Czyli jesteśmy wolnymi, ale respektujemy Boga, który jest nie tylko Bogiem w Kościele, ale jest również naszym przewodnikiem na drodze wolności w życiu codziennym, w życiu społecznym.
Amen. Niech się tak stanie. Jeszcze raz gorąco dziękuję za przybycie do studia.
Dziękujemy również.